A gościem Kuriera w Samopołudnie jest Zbyszek Dąbrowski, gospodarz audycji Republika Latina w Radiu Wnet. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Republika Latina. Latynoski głos pod każdą strzechą.
Aż, drodzy Państwo, rozmarzyłam się nad wakacjami i tak spoglądam przez okno przy krakowskim przedmieściu 79. No pięknie pruszy śnieg, ale już też czasem tęskni się do słońca i do trochę ładniejszej pogody. Witam Cię, Zbyszku, bardzo serdecznie.
Dzień dobry, mój buenas tardes. Dzisiaj będzie trochę o wakacjach.
No to
wbrew pozorom, wiadomości z Ameryki Łacińskiej wcale nie muszą być smutne, ponure i pełne przemocy i dyktatury rządów populistycznych. To mogą być również wiadomości przyjemniejsze, aczkolwiek zaczniemy od tych troszkę mniej przyjemnych. Zaczniemy od Wenezueli, takiej ciekawostki. Nacjonalizacja gospodarki to jest bardzo fajna rzecz, prawda? Bo możemy tutaj kontrolować spółki, firmy, prawda? Pokazać, że kapitał w obcych rękach to jest wcielone zło. I tak właśnie postępował rząd Chavistów, czyli na początku Hugo Chavesa, który nacjonalizował de facto wszystko, co się dało nacjonalizować, zazwyczaj bez odszkodowań. Tak postępuje jego następca polityczny, czyli Nicolas Maduro, o którym chyba nie ma tygodnia, żebyśmy nie wspomnieli o nim, bo jest to bardzo ciekawa osoba, mimo tego, że wcale go nie lubię. Natomiast teraz Nicolas Maduro doszedł do wniosku, że jednak nacjonalizacja gospodarki i no w ogóle cała polityka rozdawnictwa wcale taka dobra nie jest. Okazało się, że de facto firmy, które zostały znacjonalizowane przez lata, przez dekady, można byłoby nawet powiedzieć, wcale nie przynoszą takich pozytywnych skutków ekonomicznych, jakby się miało wydawać. Wręcz przeciwnie, do tych firm trzeba dokładać. Te firmy, jest to studnia bez dna. Najlepszym przykładem jest oczywiście PDVSA, czyli jeden z największych koncernów naftowych Ameryki Łacińskiej i dawniej jeden z największych koncernów naftowych świata. PDVSA de facto po objęciu rządów przez Hugo Chavesa i później po przemysł wydobywczy w Wenezueli został znacjonalizowany już dawno, dawno temu, wtedy, kiedy jeszcze nawet Hugo Chavez nie myślał w ogóle o polityce, a Nicolasa Madura być może nawet nie było na świecie. A jeżeli był, no to pewnie bawił się plastikowym autobusem, którego kierowcą później chciał zostać. Natomiast do PDVSA wszedł zarząd, oczywiście namaszczony przez PSUV, przez Partię Socjalistyczną, Zjednoczoną Partię Socjalistyczną w Wenezueli. No i nagle się okazało, że ta kura znosząca złote jajka po prostu została zarżnięta i de facto w tej chwili do PDVSA trzeba dokładać. I tak jest z większością firm upaństwowionych w Wenezueli. W związku z tym Nicolas Maduro powiedział, że będziemy teraz sprzedawać te firmy, oddamy je w dobre ręce, oczywiście za odpowiednią kwotę. No dlatego, dlaczego? Dlatego, że rząd po prostu nie ma pieniędzy. No a coś trzeba jednak jakoś te wszystkie obietnice polityczne zaspokoić. Od razu mówię naszym słuchaczom, gdybyście chcieli Państwo kupić jakąś firmę wenezuelską, przede wszystkim zastanówcie się, bo Wenezuela to nie jest dobry kraj do inwestowania. Poza tym nie wiadomo, co dostaniecie. A po trzecie, myślę, że nie znajdziecie się na tej liście przyjaciół politycznych reżimu Nicolasa Maduro. Dlaczego? Dlatego, że tam są firmy głównie z Chin, Rosji, Iranu, Turcji, czyli tych politycznych przyjaciół. Polska raczej do nich nie należy. Ale jakbyście chcieli Państwo spróbować,
ale jeszcze jedno pytanko.
Można.
Tak, pozwolę sobie wejść w słowo. No, ale może mimo wszystko taki kapitał, czy to chiński, czy rosyjski, i to, żeby te firmy przechodziły właśnie na i żeby można było je kupować, to jest mimo wszystko jakaś szansa dla Wenezueli, która jest pogrążona w ogromnym kryzysie gospodarczym.
Ja myślę, że ona jeszcze z tego kryzysu długo nie wyjdzie i ta sprzedaż tej firmy dużo nie przyniesie. Powiedzmy tak, kto ma zarobić, to zarobi. Reżim zarabia pieniądze, natomiast zarabia dla siebie. Armia zarabia pieniądze dla siebie. Mamy chociażby Arco Mineral de Orinoco, czyli ten łuk, gdzie wydobywa się surowce mineralne, w tym rozmaite metale, między innymi złoto, gdzie ludzie pracują jak niewolnicy, gdzie de facto nie mamy prawa, mamy bezprawie, gdzie po prostu ludzie są mordowani każdego dnia i nikt o tym nie mówi, prawda? Gdzie środowisko jest zanieczyszczane i gdzie mamy olbrzymie zyski. dla rządu, dla wojskowych, bo oni to wszystko kontrolują, dla policji, bo ona też to wszystko kontroluje, i dla firm, którzy są właścicielami tychże spółek na terenie Wenezueli. I to są nie tylko firmy rosyjskie czy chińskie, oczywiście nie tylko wenezuelskie, nie tylko irańskie. Firmy z Kanady czy Stanów Zjednoczonych również są. Pozostawiam to bez komentarza i myślę, że z Wenezueli przeniesiemy się do Ekwadoru, gdzie nadal trwa taka latynoska telenowela wyborcza. Przypomnę, że w zeszłą niedzielę, tydzień temu, miała miejsce pierwsza tura wyborów prezydenckich. Te wybory, tą pierwszą turę wygrał Andrés Arauz. Przypomnę, jest to taki polityczny załóżnik, delfin byłego prezydenta Rafaela Correi. Jeżeli kojarzycie go państwo z Nicolasem Maduro czy Hugo Chavezem, to jak najbardziej, bo jest to de facto zwolennik polityczny właśnie rządów chavistów. Rafael Correa usiłował wprowadzić taką małą Wenezuelę na terenie Ekwadoru, co poniekąd mu się udało, ale w pewnym momencie okazało się, że za bardzo konstytucji oszukać się nie da i na kolejną kadencję niestety w kolejnych wyborach nie może startować. Wyznaczył swojego następcę, którym jest obecny prezydent Ekwadoru Lenin Moreno, który pokazał mu, mówiąc brzydko, środkowy palec i zaczął prowadzić swoje rządy zupełnie inne gospodarczo i politycznie przede wszystkim od tego, co sobie zamarzył Rafael Correa. Lenin Moreno jest, pomimo swojego takiego ciekawego imienia, Lenin Moreno jest prezydentem liberalnym, który stawia na integrację latynoamerykańską, ale na integrację, no taką powiedzmy uczciwą, a nie integrację polityczno-gospodarczą, tylko bardziej gospodarczą. Andrés Arauz, tutaj wróćmy już do tych wyborów. W pierwszej turze zdobył 32,72% głosów. Zajął on pierwsze miejsce. Natomiast pytanie jest, kto zajmie drugie miejsce? Tydzień temu mówiłem, że na czoło wysunął się taki czarny koń wyborów. Pan, który nazywa się Jacu Pérez, to jest indiański działacz, taki przedstawiciel tej rdzennej ludności Ekwadoru. Socjalista, ekolog, i tutaj bardziej bym właśnie nawet postawił na tę ekologię niż na socjalizm, bo tutaj możemy się troszkę się pomylić i troszkę może nam się noga powinąć, bo ktoś by zaraz powiedział, no to pewnie jak jest socjalista, no to na pewno jest zwolennikiem Maduro, Chavesa, Correi i tak dalej. Otóż nie, rzeczywiście partia, w której działał Jacu Pérez, była przez pewien czas sojusznikiem Rafaela Correi, natomiast już dawno temu obie partie się pokłóciły i Jacu Pérez bynajmniej nie chce powrotów rządów Rafaela Correi, bo powiedzmy sobie szczerze, Andrés Arauz, kiedy obejmie rządy, to de facto i tak z tylnego fotela będzie rządził Rafael Correa. Otóż Jacu Pérez miał ten pierwszy, tydzień temu zajmował drugie miejsce, teraz okazuje się, że spadł na trzecie miejsce. Na drugim miejscu znalazł się Guillermo Lasso, polityk prawicowy, neoliberalny. I różnica pomiędzy obydwoma jest mniej więcej, sięga bodajże 36%, czyli de facto nic, prawda? Obydwaj powiedzieli, że wybory zostały sfałszowane, obydwaj chcą ponownego głosowania, z tym, że ostatnio Guillermo Lasso powiedział, że właściwie to może to ponowne głosowanie nie będzie takie konieczne, może już zostawmy tak, jak jest, prawda? Może zróbmy ponowne głosowanie, ale troszkę mniejszej ilości prowincji, bo w piątek jeszcze obydwaj panowie zgodzili się na to, żeby w 16 prowincjach, bodajże z 24 prowincjach ekwadorskich, przeprowadzić kolejne wybory. Tym razem okazało się, że Guillermo Lasso powiedział, że może w 6 tylko i to wystarczy, a może w ogóle by tego nie robić. Z kolei z drugiej strony Jacu Pérez powiedział, że Guillermo Lasso jest po prostu zwykłym oszustem i krętaczem i podobnie jak Narodowa Rada Wyborcza, czyli Consejo Nacional Electoral, czyli taka krajowa komisja wyborcza, państwowa komisja wyborcza Ekwadoru, też oszukuje. No i generalnie zwolennicy Jacu Pereza powiedzieli, czyli rdzenna ludność, Konfederacja Ludów Ekwadoru Narodowości Kichwa, Ecuarunari, zapowiedziała już marsz ludności rdzennej na stolicę Ekwadoru Quito, po to, żeby wyegzekwować swoje prawa Czy do tego marszu dojdzie? Zobaczymy. Być może za tydzień o tym powiem. I teraz od razu przeskakujemy z Ekwadoru do Boliwii. Dlaczego powiedziałem, że wspominałem o Andresie Arauzie i Rafaelu Correa? Dlatego, że de facto zwycięzcą wyborów mogę w ciemno obstawiać, że będzie właśnie Andres Arauz. Chciałbym się mylić. Rzeczywiście. Dlaczego? Dlatego, że nie jestem zwolennikiem chavizmu i nie jestem zwolennikiem w ogóle tej całej populistyczno-lewicowej polityki w Ameryce Łacińskiej. Nie mylić tutaj z lewicą, bo normalna lewica w Ameryce Łacińskiej również istnieje. Natomiast Boliwia jest też takim krajem właśnie zakażonym, to mówiąc brzydko, tym lewicowym populizmem. Mówimy tutaj oczywiście o rządach byłego prezydenta Evo Moralesa, który musiał półtora roku temu zrezygnować, ponieważ dokonywał fałszerstw wyborczych. Przypomnę, że na jesieni 2019 roku doszło do zamieszek, w których w wyniku zmieniły się rządy. Rządem nastały rządy tymczasowe, rządy prawicowe, rządy prezydent kraju Jeanine Áñez. No i rządy, które sobie za bardzo nie poradziły z tym, co się dzieje w Boliwii, zwłaszcza z koronawirusem, który się w międzyczasie pojawił. Boliwia bardzo została dotknięta, zresztą jak większość krajów Ameryki Łacińskiej, zostały dotknięte epidemią koronawirusa. W związku z tym de facto opozycja przegrała wybory prezydenckie w zeszłym roku w październiku wygrał Luis Arce, który przez 14 lat był ministrem gospodarki w rządach Evo Moralesa. W związku z tym nie musi nas dziwić fakt, że Luis Arce, który jest chociaż troszkę bardziej skromny, nie ma własnego prywatnego samolotu, na przykład jak miał Evo Morales, ale jest osobą jednak poplecznikiem byłego prezydenta i już chcę go uniewinnić.
I ostatnia minuta, może coś jeszcze chciałbyś dodać?
No dobrze, proszę Państwa, miały być te wakacje, i znowu miałem pięć wiadomości i zostały trzy.
No ale za to jak merytoryczne, jak dużo tych wiadomości.
No więc tak, możecie Państwo połączyć przyjemne z pożytecznym. Na Kubę zapraszam. Dlaczego? Dlatego, że możecie polecieć Państwo na wakacje, w ciepłe kraje, w taki dzień jak dzisiaj, kiedy sypie ten śnieg, kiedy jest zimno, paskudnie, wicher wieje. No wakacje na Kubie pod palmami, na pięknej plaży, prawda, ze szklaneczką rumu w jednej ręce, z drugiej z cygarem, przyjemnie. A jeszcze dodatkowo Państwo możecie zostać zaszczepieni za darmo przez rząd kubański. Otóż rząd kubański wprowadza własną szczepionkę przeciwko koronawirusowi o nazwie Suveren 02. Wprawdzie badania jeszcze nie zostały, badania tejże szczepionki jeszcze nie zostały do końca przeprowadzone. Kiedy one się zakończą, nie wiadomo, bo tak de facto jeszcze nie została przeprowadzona ta trzecia, najważniejsza faza. No, ale jest nadzieja na to, że może jeszcze nie teraz, ale za kilka miesięcy, kiedy wylecicie Państwo na Kubę, wrócicie stamtąd już zaszczepieni suwerenem, tudzież innym.
Ale to jeszcze tylko, bo nie jestem pewna, czy dobrze zrozumiałam, czy to jest tak, że rząd kubański daje na przykład jakieś zniżki albo promocje i zachęca, aby lecieć na Kubę i tam się szczepić. Nie, no
to
oczywiście
znaczy,
żartuję,
nie, no, to ale można polecić. Szczepionka jest za darmo. Zostaniecie Państwo, że tak powiem, po co czekać tyle w kolejce, prawda, tutaj nie wiadomo ile miesięcy czy lat, na jakąś tam szczepionkę Pfizera, którą czy tam inną, prawda, kiedy możecie zostać zaszczepieni suwerenem 02, tudzież suwerenem 01, jeżeli zostanie też
jeszcze nie przebadanym, tylko warto dodać, ale to już tak taka jest dodatkowa, mało ważna informacja.
O skutkach ubocznych nie wspominamy.
Tutaj. Ale my też nie wiemy, jakie skutki uboczne mają te szczepionki Broda Moderny, Pfizera.
Broda wyrasta i lubi się rum i cygara.
Tak, no takie, na takie skutki uboczne to chyba nawet ja się mogę pisać, ale dobrze, no to może nie są wcale tematy do żartów. Drodzy Państwo, godzina 12.50 na naszym zegarze. Ja widzę uśmiechniętą Martę, której spodobała się ta rozmowa na temat Ameryki Łacińskiej, a gościem Kuriera w Samopołudnie był Zbyszek Dąbrowski.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich właścicieli kotów i wszystkim kotom życzę wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Kota.
No właśnie, bo dziś jest Międzynarodowy Dzień Kota, to my się do tych życzeń dołączamy.